Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj jesteśmy w konwersatorium z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry Michale.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu.
I rozmawiamy znów o ludziach niepodległości 1918 roku, czyli o tych, którzy bardzo często nie z tego pierwszego, najczęściej wspominanego, można powiedzieć też oklaskiwanego szeregu, ale gdzieś tam z drugiego, czasami z trzeciego czy czwartego, wykonywali bardzo ważną, niezbędną pracę w różnych miejscach, aby Polska była niepodległa. Na różne sposoby. Mówiliśmy o ludziach, którzy tworzyli jakieś podstawy gospodarcze, także z dbałością o sprawiedliwy ustrój przedsiębiorstwa. Bywały też przypadki osób, które na odcinku czy kultury, czy jakiejś pracy wychowawczej również odnosiły swoje ważne dla Polski sukcesy. Dzisiaj chcemy rozmawiać o osobie, którą wypada nazywać dzisiaj Urszulą Leduchowską lub świętą Urszulą Leduchowską. Urszulą właśnie, bo takie imię przyjęła, wstępując do zakonu. Z swojego chrztu miała imiona Julia Maria Leduchowska, urodzona w 1865 roku, żyła do roku 1939, a warto w związku z wyjątkowością tego roku historyczną powiedzieć, że do maja 1939 roku. Chcemy o niej rozmawiać, bo to jest osoba, która mimo, że jak wspomniałem, jest zapisana od czasów Jana Pawła II w katalogu świętych Kościoła katolickiego, a może właśnie dlatego, że jest tam zapisana, to miała też okazję w swoim życiu wpisać się w pewne ważne wydarzenia społeczne, nie wprost i wyłącznie religijne. Tak? Powiemy więc o osobie, która swoją religijną motywacją, intensywnością swojego życia była także obecna w różnych ważnych dla życia społecznego, życia narodowego Polski momentach i miejscach. Zacznijmy od jej historii rodzinnej, by powiedzieć ostrożnie, że to będziemy musieli mocno hamować nasze rozważania, bo to właśnie jest rodzina, o której w biogramie powiedziano wielodzietna rodzina hrabiowska. No cóż, to wykracza poza takie dzisiejsze zupełnie błędne skojarzenia z wielodzietność i patologia. Tam żyjemy w świecie, w którym wielodzietne były również czasami nawet przede wszystkim rodziny bardzo dobrze usytuowane i w historii, i można powiedzieć w tej stratyfikacji społecznej, w porządku społecznym. Pierwsza rzecz, która mnie zaskakuje, gdy patrzę na ten pierwszy dziecięcy czas życia i młodzieńczy czas życia naszej bohaterki, to oczywiście z jednej strony ogromne bogactwo różnych osobowości w jej rodzinie, takich, które też mają swoje miejsce w historii Polski, pewnie zaraz o nim będziemy mówili, ale też i drugie, że tak naprawdę ta bardzo polska osoba, osobistość święta też znajdowała się w swoim życiu trochę na takiej granicy wyboru, tak? Wielu, akurat może nie w ten sposób, jak czasami ktoś przychodzący z innego narodu, który się spolszczał, ale będąc, należąc do rodziny hrabiowskiej, znajdowała się troszeczkę w takiej aurze pewnego kosmopolityzmu, w którym można było wybierać, kim się chce być. Ona chciała być Polką.
Po części ten wybór był troszkę bardziej skomplikowany, nie był tylko jej wyborem, był jednak wyborem również jej rodziców, a z kolei wybór jej rodziców był wypadkową różnych czynników, w tym również ekonomicznych. Ona urodziła się w Lusdorf w Austrii, jej ojciec był oficerem austriackim, rodzina była zdecydowanie wysoko postawiona w tym kosmopolitycznym kręgu arystokracji monarchii habsburskiej. Monarchia habsburska miała w ogóle taką łatwość absorbowania różnego rodzaju etnosów, tak, różnego rodzaju tradycji, różnego rodzaju miejsc pochodzenia w jeden system. Tak?
W jedną lojalność.
W jedną lojalność, która nie była lojalnością wobec ziemi czy wobec narodu, ale lojalnością wobec domu panującego, wobec dynastii. Jej siostra, też zresztą założycielka zakonu klawerianek, niezwykle zasłużona dla rozwoju misji afrykańskich. Tak? Błogosławiona Maria Teresa Leduchowska była damą dworu na dworze Wielkiej Księżnej Toskanii, z rodu Habsburgów, która po rewolucji, po zjednoczeniu Włoch, ta dynastia została wypędzona ze swojego, zrzucona ze swojego tronu i jakby to powiedzieć wróciła do Austrii, tam na tym tułaczym dworze w Salzburgu. Jej siostra była damą dworu. To był los nie tylko jej rodziny, tak? Jeżeli patrzymy, nie wiem, na rodzinę Radziwiłłów, prawda? Ona miała, rodzina Radziwiłłów miała swoją gałąź, która osiadła w Prusach i po rozbiorach w zasadzie związała swoje losy z państwem pruskim. Namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego, książę Antoni Radziwiłł, też właśnie przykład członka tego klubu międzynarodowej arystokracji, całkowicie lojalny wobec państwa pruskiego, a dodajmy jego wnuk, tak, Ferdynand Radziwiłł był, tak się złożyło, marszałkiem seniorem, który otwierał Sejm Ustawodawczy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i był zdecydowanym polskim patriotą.
Można było powiedzieć tak trochę, przepraszam, podbijając ten bębenek, który nam podbijano, prawdziwi Europejczycy, tak, z jednej strony, tacy ludzie, którzy czuli się ze swobodą w każdym miejscu w Europie na ich poziomie, tak, w tym miejscu, którym kroczyli, zasiadali, spotykali się ludzie jej sfery. No, a z drugiej strony, w jakimś sensie, no, akurat oni należeli do tej grupy, która nie chciała swojej polskości w tym klubie rozmienić.
A równocześnie był to świat, który się już powoli zaczynał rozpadać, to znaczy tożsamości narodowe, nacjonalizmy, patriotyzmy, to ja tych słów używam nie w znaczeniu wartościującym, tylko raczej opisowym, zaczęły być na tyle silne, że zmuszały do dokonywania wyborów również tych członków, tych właśnie klas najbardziej kosmopolitycznych, tak, które się najswobodniej czuły w każdej europejskiej stolicy. No i tego wyboru musiała dokonać też rodzina Leduchowskich. Tutaj doszło do tego jeszcze to, że kłopoty finansowe zmusiły ich do przeprowadzenia się z powrotem na ziemię polskie, do Lipnicy Murowanej.
Koło Bochni.
Tak. W związku z tym ona już wzrastała jednak w otoczeniu polskim, tak?
Tak, można powiedzieć, kształciła się na pewnym najwcześniejszym etapie w szkole zakonnej w Sankt Pölten, to jest Austria, ale już jej dojrzewanie to jest Lipnica Murowana, jak powiedziałeś. No a potem w wieku 21 lat, no w takim wieku rozkwitu i rzeczywiście także różnych marzeń, wielkich planów, rozpoznawania swojego powołania, czyli w zwykłym czasie takich decyzji, w roku 1887 wstępuje do klasztoru Urszulanek. To były wtedy, trzeba to podkreślić, ponieważ nasza bohaterka założyła w późniejszym czasie inną formę tego zgromadzenia. W czasach, gdy wstępowała do niego, była jedna urszulanki czarne.
Tak? Urszulanki Unii Rzymskiej, tak, istniejące od średniowiecza. No jeden z takich pierwszych chyba zakonów, który za swój charyzmat obrał pracę wychowawczą.
I także ona wchodzi w ten charyzmat. Pracuje w internacie.
Przyjmuje imię Urszula, dodajmy, tak, na cześć właśnie, oto jest patronki zakonu Urszulanek, czyli na wpół legendarnej świętej męczennicy Urszuli, tak, z kolonii.
Bardzo szybko podejmuje bardzo odpowiedzialne zadania, bo to dosyć szybko w klasztorach zwykle szło, jeśli szło dobrze, to dosyć szybko. Najpierw pracuje w internacie, potem już po prostu nim kieruje. No i tutaj również w tym samym ciągu spraw można powiedzieć, że zakłada też pierwszy na ziemiach polskich internat dla dziewcząt studiujących w szkołach wyższych. No to jest pierwszy taki sygnał dla nas, będzie jeszcze kilka takich, że Urszula Leduchowska należała do tych jakby dzielnych kobiet, tak? Czasami zakonnice kojarzy się trochę tak w świecie osoby, które gdzieś tam uciekają z różnych zadań, chowają się i tak dalej. No tutaj mamy osobę, która należała, jakby to powiedzieć, do pewnej awangardy. Studia kobiet na wyższych uczelniach ciągle są, mimo wszystko w tym czasie, nie są zupełną nowością.
Aczkolwiek w Cesarstwie Rosyjskim są nowością.
Ale właśnie są jednak, jest jednak...
Jej niemalże rówieśnica, czyli Maria Curie, musiała, chcąc się kształcić, wyjechać na drugi koniec Europy.
Tak zwany problem czy kwestia pojawia się i odpowiedzią jest nie jakieś tam zachęty, żebyście może nie studiowały, tylko zakonnice zgromadzenia Urszulanek próbują znaleźć miejsce dla nich, akurat tutaj internat.
Skoro już tę kwestię poruszyłeś, tego jakby to powiedzieć aspektu, no nie chcę brzydko mówić genderowego, ale wyboru jej jako kobiety, tak? Jej losów jako kobiety swojego pokolenia, to trzeba powiedzieć, że to było pokolenie, to było w ogóle pokolenie i kobiet, i mężczyzn w wielu krajach, ale w Polsce szczególnie, urodzone gdzieś tam w drugiej połowie lat 60., które uczestniczyło w niezwykle ważnych zmianach społecznych, ale to w sposób bardziej szczególny dotyczyło kobiet, to znaczy kobiety zyskują nowe możliwości życia, kształcenia się i w tym uczestniczy też Urszula Leduchowska.
Wracamy do rozmowy o świętej Urszuli Leduchowskiej. Trzymaliśmy się w bardzo ważnym momencie, bo wraz z chwilą pewnego wyboru religijnego powołania, tak drogi życia zakonnego, w życiu tej kobiety znalazło się również pewne powołanie, można powiedzieć, społeczne. Tak? Ona oczywiście, wybierając powołanie zakonne, odsunęła się od bardziej standardowego, tak, nowej drogi powołania do macierzyństwa, życia rodzinnego. No, ale można powiedzieć, w jakimś sensie do końca życia była jakoś matką i wychowawczynią, tak? Zawsze właśnie i to jeszcze szczególnie wobec dziewcząt, wobec kobiet. Taką zauważyła przed sobą drogę. Mówiliśmy o jej działaniach jeszcze w zaborze austriackim, pierwszych jej zadaniach w internacie, tak? A teraz powiedzmy, że w roku 1907, ta data nie będzie przypadkowa, z błogosławieństwem papieskim, błogosławieństwem Piusa X, Urszula Leduchowska udaje się za granicę zaboru do Rosji, do Petersburga i tam otrzymuje misję zajęcia się internatem, liceum. Prawdę mówiąc, tam istnieje polski internat i liceum świętej Katarzyny, ale no, potrzeba było kogoś, kto tam naprawdę by zajął się tą pracą. I tutaj ona swoją drogę odnajduje. Oczywiście tworzy tam również placówkę swojego zgromadzenia. To jest też ciekawy moment, bo ze względu na sytuację wyjeżdża tam w świeckim stroju, tak, za zgodą władz zakonnych. Trzeba troszkę wyjaśnić chyba tę całą sytuację. Dlaczego 1907? Dlaczego Petersburg? Dlaczego jeszcze świecki strój? I dlaczego ciągle to wychowanie kobiet? Wszystkie sprawy, można się na nimi prześlizgnąć, ale pierwsze 1907 rok pewnie
każdy. No jesteśmy, prawda, w jakimś sensie w samym środku tego, co się nazywa popularnie rewolucją 1905 roku, która nie tylko na ziemiach polskich, ale na ziemiach polskich szczególnie miała wymiar nie tylko społeczny, walki o prawa robotnicze i tak dalej, i tak dalej. Miała wymiar niezwykle ostrego konfliktu politycznego wewnątrz, pomiędzy różnymi środowiskami czy stronnictwami polskimi, tak? Czy pójść drogą rewolucji, walki zbrojnej, czy pójść inną drogą. Tutaj drogi ruchu socjalistycznego i ruchu narodowo-demokratycznego rozchodzą się zdecydowanie. Ale jest to równocześnie okres, w którym bardzo mocno stawiane są postulaty swobód narodowych, przywrócenie językowi polskiemu należnego mu miejsca. My sobie z tego trochę nie zdajemy sprawy, ale ta rusyfikacja była prowadzona naprawdę z takim dogmatycznym zacięciem.
Tak, z zaciekłością.
Zaciekłość, znaczy wymuszanie, żeby na przykład wszystkie szyldy były dwujęzyczne. Ta obecność cyrylicy miała być widomym znakiem rosyjskiego panowania, żeby szyldy sklepowe wszystkie były dwujęzyczne, żeby wszystkie sprawy urzędowe były prowadzone w języku rosyjskim. W związku z tym księgi parafialne są prowadzone. Jak każdy, kto prowadził poszukiwania genealogiczne, ten wie, że właśnie gdzieś tam księgi z lat 70., 80. XIX wieku, właśnie do roku 905 są sporządzane w języku rosyjskim. W związku z tym to było niezwykle dotkliwe, no zwłaszcza dla narodu, który posługiwał się alfabetem łacińskim. Tak? Ten wymiar symboliczny tego był niezwykle, niezwykle silny. I przychodzi ten rok 905. Jednym z licznych ustępstw władz rosyjskich, no jest jakby to powiedzieć, przywrócenie języka polskiego do publicznego użytku. I tu po prostu następuje naprawdę spontaniczna polonizacja administracji polskiej, usuwanie szyldów rosyjskich, polonizacja szkół, to było niezwykle ważne. I z tym się wiąże również zniesienie części represji wobec Kościoła katolickiego, takich praktycznych, to znaczy obsadzone zostają stolice biskupie do tej pory, od czasów powstania styczniowego nieobsadzone, wydawane są pozwolenia na budowę kościołów, prawda, wtedy w Warszawie powstaje Wielki Kościół Wszystkich Świętych, Kościół Świętego Augustyna na Muranowie, Kościół Świętego Karola Boromeusza. Z tym też wiążą się wzrost aktywności politycznej również wśród Polaków i aktywności kulturalnej również wśród Polaków żyjących w samej Rosji, w tym również w stolicy, czyli w Petersburgu. I nagle to dosyć ograniczone życie polskiej kolonii, tak, będące pod nieustannym naciskiem niezwykle autorytarnego rządu carskiego, zaczyna kwitnąć. I stąd też konieczność prowadzenia tam pracy wychowawczej wśród młodych Polek i stąd obecność Urszuli Leduchowskiej. Natomiast równocześnie ze względu na brak zaufania do katolickich zgromadzeń zakonnych, ona decyduje się tu przyjechać właśnie w świeckim stroju i prowadzić na zewnątrz świeckie życie. I co ciekawe, kiedy ostatecznie ona uzyska zatwierdzenie i zacznie budować swoje urszulanki, już urszulanki szare, tak? To my tego może dzisiaj tak bardzo nie kojarzymy, ale ich habit, taka długa suknia i czepek jedynie czarny na głowie, nie welon, który zasłania całą głowę, tak, i włosy, tylko czepek na głowie. To był po prostu strój.
Tak, bardzo bliski
strojowi świeckiemu domowej służby. O tak, tak powiem. Brakuje tam fartucha tylko, prawda, żeby tak wygląda. Więc ten jej świecki strój stał się w pewnym momencie również wzorem habitu noszonego do tej pory.
To jest czas, który pewnie też warto przy okazji wspomnieć. To jest czas, w którym po bardzo długiej gehennie unici, tak, czyli katolicy obrządku greckiego, tak czasami się mówiło, grekokatolicy, którzy od lat przynajmniej 70. XIX wieku byli przymuszani do przechodzenia na prawosławie, czyli odrywanie od kościoła katolickiego. Wiemy, że to były dramatyczne przejścia, Unia na Podlasiu, męczeństwo, są czczeni męczennicy z Pratulina. To wszystko rzeczy naprawdę poważne i miejscami straszne. Otóż rok 1905-1907 to jest czas, w którym co prawda carat nie zgodził się na odtworzenie Unii, tak? No i niemniej pojawiła się zgoda, tak, na to, aby ci, którzy zechcą, przeszli po prostu z prawosławia do obrządku łacińskiego, katolickiego. Część unitów na ten krok się zdecydowała, choć on sam był dosyć dla nich też dramatyczny, bo oznaczał jednak odejście od ich tradycji.
A równocześnie Unia w Cesarstwie Austriackim stała się narodowym kościołem ukraińskim, tak? Rodzącego się wtedy.
Ruchu ukraińskiego.
Tak.
No cóż, zacząłeś w pierwszej części naszej rozmowy, zwróciłeś uwagę na to pojawienie się mniej więcej w tym samym czasie tych niewiast, które z kolei, którym na sercu leżało wychowanie dziewcząt. Tak? Używam celowo tych określeń, które może rzadziej dzisiaj używamy, ale które w epoce były rzeczą absolutnie normalną. Niewiasty i dziewczęta. No cóż, mamy w naszej polskiej historii też cały szereg takich pań, które zwykle, nie zawsze na terenie życia zakonnego, nie zawsze jako zakonnice, czasami jako osoby świeckie, podejmowały tego rodzaju wyzwanie. Prędzej czy później, w końcu XIX wieku, zazwyczaj to się gdzieś tam działo. Mamy Marcelinę Darowską, niepokalankę, mamy Albertynki, które mają trochę inną misję, bo zajmują się dziewczętami, kobietami zaniedbanymi, albo które wyszły na ulicę, tak? Więc próbują pomagać im wprowadzać na jakąś stabilną, normalną drogę życia. Takich przypadków jest dużo, tak? I różnych zakładów, generałowa Zamojska, jest w późniejszym czasie hrabianka Plater. W różnym momencie to się w różnych miejscach pojawia, ten sam wątek. Nie wystarczy już po prostu zachęcanie do poprawnego wychowania domowego albo do trzymania z dala dziewcząt od jakichś źródeł niepokojów i rozpusty, tylko trzeba, można powiedzieć, w różny sposób znajdować jakąś odpowiedź dla nich właśnie w postaci internatów, szkół, jakichś wychowawczych propozycji. Rozpoznanie tego, że tak jak trochę wcześniej zaczęto myśleć o wychowaniu młodzieży, tak, to trochę też tutaj pojawia się taki plan, że potrzeba duszpasterstwa dziewcząt, duszpasterstwa kobiet.
To jest świadectwo nawet nie pewnego, ale silnego realizmu, tak bym powiedział. To znaczy świadomość dokonujących się zmian społecznych, tak nazwijmy to emancypacji kobiet, tego, że to pokolenie będzie inaczej, dziewcząt będzie inaczej funkcjonować niż pokolenia poprzednie i że po prostu potrzebna jest formacja dostosowana do zmienionych warunków, w których one będą się kształcić, będą być może podejmować pracę społeczną czy zawodową, będą uczestniczyć, żyć w świecie, w którym będą zajmować się polityką, prawda? I uwzględniając to wszystko, trzeba je formować. I że tym się mają zajmować inne kobiety, jakby to też jest niezwykle...
Tak, oczywiście. Tak. Właśnie nie chodzi o taką funkcję, jakby to powiedzieć, w takim burżujskim trochę stylu, takiego bezpiecznego życia, zabezpieczenia życia, życia w cnocie, w różne hasła epoki, tylko raczej chodzi o pewną propozycję życia dynamicznego. Ta niewiasta dzielna z Pisma Świętego, która czasami, co mi niektórzy żartowują, że ich dzielność tej kobiety polega na tym z Pisma Świętego, że tak dzielnie służy mężowi i się nim opiekuje, ale to jest pewna złośliwość.
Czy ja bym powiedział, że tamten mąż w tej przypowieści o dzielnej niewieście jest dosyć bierny.
Tak, dosyć właśnie.
Jest biernym obiektem jej aktywnej działalności. Natomiast ona jest tutaj liderką tego domowego przedsiębiorstwa, prawda?
I tak trochę wygląda, że Polska zwłaszcza w tych okolicznościach tego wyczerpania pewnych potencjałów, tak? Po powstaniach, po tych wszystkich rozmaitych walkach przegranych. No jest to pokolenie kobiet, które chcą być kobietami mocnymi. One wcześniej napatrzyły się trochę przegranych słabości mężczyzn, bo nie chodzi tylko o przegrane, takie chwalebne, no po prostu zginął, wysłali go na Syberię i tak dalej, ale z tym były związane liczne upadki zupełnie prozaiczne i wcale nie dające się przerobić w legendę. Po prostu upadki, trwonienie majątku, nieumiejętność gospodarowania, rozpady małżeństw, rozmaite błędy ludzkie. Te pamiętniki Marceliny Darowskiej, innej podobnej osoby, ona właśnie w domu napatrzyła się tego. I to były kobiety, które chciały żyć inaczej. Chciały również w bardzo chwiejącym się świecie stanąć dla siebie i dla swoich na własnych nogach. One już od dawna w wielu wypadkach musiały brać do ręki klucze gospodarstwa, zajmować się nim i tak dalej. A teraz po prostu chciały robić to nie gdzieś tam od przypadku do przypadku, tylko chciały nauczyć się mieć mocną rękę, mieć dobrze w głowie poukładane, mieć porządek w sercu. I to wszystko gdzieś tu jest w tej pracy wychowawczej, bo kluczem jest, jak widać, praca wychowawcza. Wszystkie inne pola są ważne, ale te nasze panie z Urszulą Reduchowską dzisiaj na czele w naszych rozważaniach, chciały znaleźć klucz do serc, klucz do charakterów. Tak? To była ta droga pewnie zawsze więcej wymagająca czasu, ale jakoś tam ostatecznie najskuteczniejsza. Ktoś by to nazwał drogą przez wychowanie, drogą przez kulturę, tak? W różny sposób to tak właśnie wyglądało. Wracamy do rozmowy o Urszuli Reduchowskiej. Zatrzymaliśmy się nie przez przypadek, tak? W sercu jej działania, jej inspiracji, jej powołania. Wychowanie dziewcząt, to była jej misja. Niemniej okoliczności historyczne wymagały od niej także innego działania, innej aktywności. I tutaj odnajdujemy ją przed I wojną światową w Skandynawii, w Finlandii, gdzie znowu tworzy gimnazjum dla dziewcząt. Potem Skandynawia pozostaje przez pewien czas jej polem działania. Przez całą I wojnę światową ona krąży po krajach skandynawskich i tam już właśnie o tym trzeba wspomnieć. Pojawia się taka okoliczność nowa, mianowicie w czasie I wojny światowej, gdy ważą się losy niepodległości Polski. Urszula Reduchowska znajduje się także wśród tych osób, które już wtedy znanych, które jeżdżą od miasta do miasta, wygłaszają również tam odczyty w sprawie polskiej. Mówią o tym, co to jest Polska, dlaczego jest ważna, co jest w Polsce ważne. Odczyty i zbiórki, bo też trzeba wiedzieć, że wojna to jest zawsze czas szczególnych potrzeb. Tak? Ludzie zostają bez rodzin, dzieci zwłaszcza.
Mówiąc dzisiejszym językiem, to jest czas katastrofy humanitarnej, która dotknęła przede wszystkim ziemię polskie, znaczy zniszczenia infrastruktury, zniszczenia gospodarstw.
Bo my tego nie kojarzymy.
Druga wojna świata przyćmiła, jakby to powiedzieć, to co się stało. Natomiast to była naprawdę potężna katastrofa humanitarna. Głód, który groził milionom ludzi w Polsce. Front, który się przetaczał przecież. To nie było tak jak na Zachodzie, że ten front stał gdzieś tam w jednym miejscu i się przesuwał parę kilometrów. Tylko był frontem, który przetaczał się przez całe ziemię polskie. Świadomie prowadzona przez Rosjan polityka, no może nie spalonej ziemi, przez wycofujących się Rosjan przed ofensywą państw centralnych, ale no niszczenia infrastruktury, przymusowej ewakuacji setek tysięcy Polaków do Rosji, prawda?
Znajdują się całymi jakby swoimi rodzinami albo
takie
miasteczkami.
Wywózki w zasadzie
po prostu,
można. Są
przewożeni do zupełnie innego, dalekiego.
I potem gdzieś tam muszą potem wrócić do tej Polski.
I w tym czasie nasza bohaterka zbiera po prostu wśród publiczności skandynawskiej, zbiera środki, zbiera pieniądze, które...
Czy ona włącza się w pracę tego komitetu, który założyli Ignacy Paderewski i Henryk Sienkiewicz, działającego w neutralnej Szwajcarii, do prac którego włączyła się Urszula Leduchowska już wówczas naprawdę, no, w tym momencie mówimy o kobiecie dobijającej pięćdziesiątki powoli.
To mającej... jest, dzisiaj nie brzmi do groźnie, ale...
No ale w każdym razie osoby o ugruntowanej pozycji, znanej, tak? Cieszącej się szacunkiem. No i ona do tego grona dołącza, tam działa też Gabriel Narutowicz, prawda? W zasadzie wszyscy, którzy w tej Szwajcarii, no ona nie jest w Szwajcarii, ale tam z nimi współpracuje, natomiast w Szwajcarii jest Sienkiewicz, centrala, bo tam jest Sienkiewicz, tam między innymi działa Narutowicz, gdzie jego działalność zawodowa rzuciła. I oni prowadzą pracę właśnie z jednej strony organizowanie pomocy humanitarnej, tak, dla głodujących w Polsce, a z drugiej strony pracę no, propagandową, tak, na rzecz prawa Polski do samostanowienia.
Urszula Leduchowska nie byłaby sobą, gdyby przy tej okazji w dalszym ciągu nie tworzyła jakichś ośrodków wychowawczych. Mamy tutaj już również w trakcie tego krążenia po Skandynawii, już w Danii, założenie szkoły i domu opieki dla dzieci polskich. No i to trochę tak jak w życiu szeregu osób, które tak właśnie na Zachodzie były zaangażowane w sprawę polską, wraca do Polski, nie tak jakby się nam kojarzyło pierwszym pociągiem w 1918 roku, w roku 1920. Wraca trochę już powiedzieć można po tej fali pierwszej i w sprawach swojego zgromadzenia. Dociera do Pniew koło Poznania, tam zakłada... Właśnie tam. I to jest ten moment taki z jednej strony podsumowanie jakiegoś życia. Tak? Tam zakłada swoją gałąź zgromadzenia urszulanek, czyli urszulanki serca Jezusa konającego, tak zwane urszulanki szare, jak już mówiliśmy, od ubrania. Tak? Czasami troszkę nie orientując się w sprawie, zdarza się nam mylić szarytki i urszulanki szare, trochę ze względu na samo brzmienie. Urszulanki szare, bo w szarych habitach. Wezwanie tego zgromadzenia nie jest przypadkowe, to jest bardzo głęboko w duchowości Urszuli, współodczuwanie z konającym Chrystusem, umierającym na krzyżu. W tej bardzo uśmiechniętej osobie, takiej bardzo otwartej, czyta się jej testament, można powiedzieć, ze wzruszeniem. Jej zalecenia dla sióstr, aby były zawsze dobre, promienne, używa słowa słoneczność, tak? Ale tę słoneczność wie bardzo dobrze, że człowiek wewnętrznie jakoś przygotowuje, chroni przylgnięciem do tej ofiary, którą ona z religijnym instynktem, tak, katolickim właśnie widzi największą ofiarę w konaniu Chrystusa na krzyżu. Zgromadzenie urszulanek zostaje bardzo szybko zatwierdzone przez Rzym. Można powiedzieć, że to zawsze wszystkie zgromadzenia, które szybko są zatwierdzane, to się bardzo tym szczycą. Tutaj trzeba było dopowiedzieć, że było trochę łatwiej, bo cóż, w Rzymie był brat,
który był generałem, przełożonym generalnym zakonu.
Przełożony jezuitów, a więc czarny papież, jak się nazywa, osoba wpływowa. Rzeczywiście też i wielka figura. I niewątpliwie to było jakieś ułatwienie. Zmarła w Rzymie. To już przeskakujemy, ale powiedzmy sobie tak, to są już lata pewnego uspokojenia w jej działaniu, to dwudziestolecie. Ona działa w centrali zgromadzenia w Rzymie. Tam umiera w maju 1939 roku. Tak trochę czasami trochę dopowiadamy za dużo niż widać w historii, ale czasami jest takie dopowiedzenie, że szereg ważnych osób jakby odeszło przed tą wielką burzą 1939 roku. Bardzo różnych osób, które były przy odrodzeniu Polski, gdzieś tam już nie widziały tej katastrofy 1939 roku.
To a z kolei to też warto powiedzieć, że w innych krajach wiele ważnych osób z tego samego pokolenia mężów stanu, którym Bóg pozwolił żyć dłużej, z kolei z tą wielką katastrofą II wojny światowej musiało się zmagać i zmagało się z różnymi skutkami. Więc może to była jakaś łaska, tak? Przynajmniej dla niej. Masz na myśli Piłsudskiego przede wszystkim. Tak, Romana Dmowskiego.
Dmowskiego, Wojciecha Korfantego.
Tak, Bóg jeden raczy wiedzieć, jakich wyborów musieli dokonywać. Zwłaszcza ten, który stał na czele państwa, czyli Józef Piłsudski, byłby bezpośrednio odpowiedzialny za to, co się stało.
Umarła w 1939 roku. Zwłoki wróciły do Polski w roku 1989.
Tak, czekały 50 lat na, jakby to powiedzieć, pewne zmiany, które...
Jak się mówi, zachowane w stanie nienaruszonym, a więc jakby w tym przypadku tych, którzy zmarli, których ciała niezwyczajnie się rozkładają, ale pozostają jakoś w stanie przypominającym osobę za życia, tak w tym stanie zostały przeniesione do Pniew. Beatyfikowana wcześniej przez Jana Pawła II w 1983 roku w Poznaniu, a kanonizowana u schyłku pontyfikatu tego papieża w roku 2003.
Dodajmy, że mimo takiego jakiegoś przekonania o masowych kanonizacjach czy beatyfikacjach w czasach Jana Pawła II, że to była zaledwie druga Polka, w sensie rodowita Polka, urodzona w polskiej rodzinie i wychowana w polskiej rodzinie, która została kanonizowana jako święta po Faustynie Kowalskiej. My tych kanonizowanych polskich kobiet wcale
tak dużo
mamy dwie.
To jest jedna z naszych bohaterów, jeden z bohaterów tego szlaku naszych rozmów. Kto chce więcej, zapewne najlepiej, aby odwiedził Pniewy, tam jest i Izba Pamięci, muzeum poświęcone jej osobie. A swoją drogą zachęcam do tych, którzy chcą zobaczyć jej religię, o czym najmniej tutaj mówiliśmy, najmocniej religijny ton jej osobowości, może najlepiej, aby zajrzeli do testamentu, który został zresztą niedawno wydany, wznowiony. Dziękujemy za uwagę Państwu. Dziękuję Ci, Michale, za rozmowę.
Dziękuję, Pawle, dziękuję Państwu.
Jak zwykle zapraszam na konwersatorium następne w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milczarek.
Dobrej niedzieli.